Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Łukasz Brodzik, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Dla Państwa realizuje audycję Andrzej Pijanowski, a to kolejna Strefa Młodych, w której gościmy młodzież, która interesuje się różnymi sprawami życia społecznego, również politycznego. Są to również grupy, stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty, ale także grupy nieformalne, które realizują swoje pasje. Dziś na naszej antenie Młodzież Wszechpolska, Wszechpolacy, o których ostatnio chyba też trochę głośno, w związku z czym postanowiłem ich również zaprosić do studia, żeby mogli nam trochę opowiedzieć o pewnych sprawach wytłumaczyć i też zabrać głos. To będzie wasz czas na dzisiejszej antenie. A moimi Państwa gośćmi są Marcin Osowski, prezes Okręgu Lubuskiego Młodzieży Wszechpolskiej.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
Hubert Wójcik, prezes koła w Zielonej Górze.
Dobry wieczór.
Młodzieży Wszechpolskiej. To nasi goście w studiu w Zielonej Górze, a w studiu w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Kamrat, były prezes koła w Gorzowie Wielkopolskim i były prezes Okręgu Lubuskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to słuchajcie, drodzy młodzi Wszechpolacy, namieszaliście ostatnio, bo słychać głośno o tym, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna, a właściwie sama Platforma Obywatelska, zainteresowała się wami i chce zdelegalizować Młodzież Wszechpolską i ONR. O co poszło? Co tu jest grane?
To może ja na wstępie tutaj powiem,
Marcin Osowski,
i wyjaśnię dla osób, które nie są zaznajomione z tą sytuacją. Na konwencji, na ostatniej wyborczej konwencji Platformy Obywatelskiej, pan Grzegorz Schetyna, czyli lider partii Platforma Obywatelska, zadeklarował delegalizację Młodzieży Wszechpolskiej w ramach rzekomej walki z mową nienawiści. Otóż w myśl pana Grzegorza Schetyny, naszym zdaniem, jeżeli miałby walczyć z mową nienawiści, musiałby zdelegalizować w dużej mierze swoją partię. Ponieważ na ostatnim happeningu, który przeprowadziliśmy w całej Polsce, w tym w Zielonej Górze, pokazaliśmy i wypukliliśmy niektóre kwestie, a także akcenty, które były obecne przez wiele lat w szeregach Platformy Obywatelskiej, które właśnie wskazywały na mowę nienawiści wypływającą z ich szeregów, a nie naszych.
Może za chwilkę o samym happeningu, a zastanówmy się chwilę, o co poszło, dlaczego Platforma Obywatelska akurat na tejże konwencji wzięła się za was. Chodzą głosy, że chodziło o akt politycznego zgonu prezydentów niektórych miast, który był dawno, dawno temu wystawiony, a obecnie wzięty na tapetę po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Czy to było to, o co chodziło politykom Platformy, jak sądzicie?
Znaczy, politycy Platformy Obywatelskiej mogą mieć pewien problem z myśleniem, bo należy rozgraniczyć dwie bardzo ważne rzeczy. Akt politycznego zgonu, a fizyczny akt zgonu. I wykorzystywanie czegokolwiek, co miało charakter polityczny, co miało charakter przede wszystkim wypuklenia pewnych problemów, i wykorzystywanie tego w sposób polityczny przy śmierci jednego z prezydentów polskich miast jest czymś w moim mniemaniu absolutnie obrzydliwym. I ja to podkreślę, że takie rzeczy to jest dla mnie coś obrzydliwego. Wykorzystywanie tego w jakikolwiek sposób w polityce. Akt politycznego zgonu nie był żadnym aktem zgonu. Nikt nie życzył panu prezydentowi Adamowiczowi śmierci.
Czego dotyczyła ta akcja?
To był artystyczny wyraz sprzeciwu wobec określonej polityki. Jeżeli wielu polityków mówi o śmierci politycznej, o tym, że ktoś umarł politycznie, a czy jest to utożsamiane z życzeniem komukolwiek śmierci? Nie. Według mnie jest to całkowicie niepokrywające się. To jest zwrot powszechnie używany w polityce i za pomocą takiego motywu określiliśmy swoją postawę wobec konkretnej polityki. Tylko i wyłącznie na charakterze politycznym należy rozumieć happening aktu politycznego zgonu.
Będziemy domagać się bezwzględnego ścigania każdego przypadku stosowania gróźb i mowy nienawiści. Do skutku będziemy żądać delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej i wszystkich organizacji nawołujących do agresji, powiedział na tejże konwencji PO Grzegorz Schetyna. Wy postanowiliście odpowiedzieć na to na swój sposób, na te sposoby i próby delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej. Jak wy odpowiadacie na te słowa?
Tutaj jeśli w piątek udaliśmy się do Biura Platformy Obywatelskiej na Westerplatte, gdzie postanowiliśmy wręczyć kilka prezentów. Pierwszym prezentem były, tak jak tutaj już przytoczył wcześniej Marcin, Złote Myśli Polityków Platformy Obywatelskiej, gdzie to było pokazane, jak oni stosowali mowę nienawiści w swoich rządach. Następnym prezentem był raport na temat polaryzacji polskiego społeczeństwa, gdzie w moim mniemaniu to Platforma Obywatelska jeszcze bardziej dzieli Polaków. Nie wystarczy im wojenka, która jest teraz, tylko jeszcze chcą dodać oliwy do ognia i dalej prowadzić tą wojnę, zamiast zespolić jakoś razem Polaków. Ostatnim prezentem był baton pewnej firmy, która reklama mówi, żeby włodarze Platformy Obywatelskiej przestali gwiazdożyć, bo to, co robią, to nie przystoi polskiemu politykowi.
A wy uważacie, że ta cała akcja z delegalizacją Młodzieży Wszechpolskiej to takie gwiazdożenie, to takie trochę, nie wiem, uderzanie w jakieś takie nuty, które mają przysporzyć politykom Platformy, no właśnie czego?
Moim zdaniem to jest przysporzenie sobie jakiejś renomy, pogłosu w mediach, bo nie widzę innego powodu, żeby politycy Platformy robili, bo delegalizacja Młodzieży Wszechpolskiej była już stosowana wiele razy, sąd umarzał postępowania i to jest odgrzewany temat, nie wiem po co tak naprawdę.
No wydaje mi się, że Platforma Obywatelska zastosowała to czysto przed wyborami. Platforma wie, że nie ma szans starać się o prawicowy elektorat, który zawiodła całkowicie podczas ostatnich lat swoich rządów. Platforma ma coraz mniejsze szanse na zdobycie centrowego elektoratu, więc stara się przyciągnąć do siebie jak najszerszy lewicowy elektorat. A kto jest przeciwnikiem Młodzieży Wszechpolskiej? Kto jest najbardziej za wielkim państwem, nie za państwem narodowym? No jest to lewica. Więc żeby przyciągnąć tą lewicę domaga się delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej. No według mnie jest to tylko i wyłącznie takie wytłumaczenie na te działania.
Tak, rozmawiamy jeśli, ze studiem, no właśnie Pawła Głos chcieliśmy jeszcze w tej sprawie usłyszeć.
Jeśli odnośnie tej delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej, to jest też takie trochę pójście na łatwiznę, bo bardzo łatwo jest nas zaatakować, ponieważ jesteśmy organizacją młodzieżową, skupiającą głównie uczniów i studentów.
No właśnie o to chciałem zapytać, czy nie wchodzimy już na taki etap wielkiej polityki i po co politycy zajmują się młodzieżą?
No właśnie i tu jest kwestia tego, że w nas po prostu łatwo uderzyć, bo zawsze można wyciągnąć z rękawa asa, tak zwanego asa nazizmu, tak, i używać argumentów ad Hitlerum, jak to w naszym slangu powiedzmy funkcjonuje. I jest to proste, bo to się gdzieś rozniesie medialnie, tak, i nie ma takiego ryzyka, że my będąc takim bytem powiedzmy nie do końca politycznym, albo inaczej, nie do końca partyjnym i nie mamy tak jakby pewnych narzędzi, żeby się odgryźć w tej takiej wojence partyjnej, dzięki czemu politycy Platformy Obywatelskiej, czy ogólnie ugrupowań ideowo nam przeciwnych, tak? Bo i przecież SLD chciała delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej. I to jest, mówię, właśnie takie pójście na łatwiznę i zrobienie takiej burzy w szklance wody troszeczkę. A z drugiej strony też wystarczy zobaczyć, jak wyglądają struktury młodzieżówek PO, tak? One praktycznie nie wyglądają. Bardzo często istnieją tylko i wyłącznie na Facebooku i czy innych portalach społecznościowych. Natomiast Młodzież Wszechpolska ma co najmniej w każdym mieście powiatowym przynajmniej kilkuosobową działającą strukturę.
To jeśli chodzi o dużą politykę, zostańmy może jeszcze przy niej chwilę, no bo przecież wy, angażując się w spory polityczne i wchodząc w taką teraz trochę przepychankę, tak? No oni zdelegalizują nas, my zdelegalizujemy ich. Tak po prawdzie pytanie, czy są to do tego jakiekolwiek podstawy, czy po prostu to jest coś na zasadzie, no my, wy nam to, my wam i będziemy się tak bojować, aż no właśnie, ktoś polegnie.
Znaczy, jeżeli chodzi o delegalizację młodzieży wszechpolskiej, no to już wielokrotnie ten temat wypływał i nigdy, zawsze było to umarzane, tak? Nigdy nie znaleziono żadnych podstaw do delegalizacji młodzieży wszechpolskiej. Nikt nam nie udowodnił żadnych działań przestępczych, tak? Nie wiem, na jakąś wielką skalę. Może najwyżej, nie wiem, przejście na czerwonym świetle, czy coś w ten deseń. Natomiast no, w drugą stronę działa to troszeczkę inaczej, bo niejednokrotnie gdzieś wypływały różnego rodzaju afery w mediach, gdzie umoczeni byli politycy Platformy Obywatelskiej, czy ogólnie gdzieś tam z tej strony polskiej polityki. I tutaj myślę, że jest większe pole, do szukania potencjalnych, nazwijmy to, ognisk delegalizacji. Natomiast co z tego wyjdzie? No nie. Czy ja wiem, czy my się spodziewamy, że faktycznie dojdzie do delegalizacji Platformy Obywatelskiej? Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę i podsumowując wszystkie te afery z poprzednich lat, tak powinno się stać. Czy to się stanie, no to zobaczymy.
No to pytanie pewnie w próżni trochę, ale no pytanie wasze, czy wy tak na poważnie podchodzicie do tego happeningu, czy bardziej na zasadzie odwetu? W sensie, jak już chcecie delegalizacji, to bierzecie jakieś podstawy, a do PO doszła Nowoczesna, nie tylko PO chcecie delegalizować.
Tak, no ja uważam, że my jako organizacja, która ma kształcić przyszłe elity społeczeństwa, wychowane w duchu patriotycznym i katolickim, nie może sobie pozwalać na jawną niesprawiedliwość w przestrzeni publicznej, tak? Bo nie może być sytuacji, w której środowisko, które jak wiemy, nie jest to tajemnicą, ma na koncie kilkadziesiąt afer, którą zresztą również daliśmy na naszym happeningu politykom Platformy Obywatelskiej, funkcjonuje, a mówi o delegalizacji organizacji młodzieżowej, która zespala naprawdę dużą część młodego społeczeństwa, która ma bardzo wielu sympatyków, która wychowała bardzo wielu aktualnie młodych i starszych polityków, którzy funkcjonują w przestrzeni publicznej i nie są to tylko osoby, które pozostały w naszym ruchu, a także wielu porządnych ludzi, od prawników przez lekarzy. Młodzież Wszechpolska kształtuje w dużej mierze elity polskiego społeczeństwa. I dlaczego partia, która ma na swoim koncie różne niechlubne afery, ma żądać delegalizacji i takiej jawnej niesprawiedliwości w stosunku do takiej młodzieżowej organizacji, jaką jesteśmy?
To zapytam was jeszcze, jakim echem odbiła się ta akcja, jakie odbieracie sygnały, jak widać to w zainteresowaniu mediów i samych zainteresowanych z drugiej strony, czyli Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, a może w ogóle ich to nie interesowało?
Wystarczy spojrzeć na fanpage MW Zielona Góra, gdzie dotychczasowy zasięg to jest ponad 50 tysięcy odbiorców, gdzie na standardowych postach mamy około 3-4, więc to jest bardzo duża przebitka. Z tego co wiem, to Platforma na razie nie wyraziła się dość jasno co do naszej akcji. Siedzą cicho, jak to mają w zwyczaju, gdy wykonujemy dobry i porządny happening.
To może zostawmy już tą dużą politykę na boku i posłuchajmy dobrej muzyki, a po przerwie wrócimy do akcji, które przygotowujecie w najbliższym czasie, bo będzie się działo.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Ja tylko przypomnę państwu, że gościmy dziś w studio Młodzież Wszechpolską, młodych prezesów i byłych prezesów kół w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Marcin Hubert i Paweł są z nami, a tematem kolejnym, który chcielibyśmy poruszyć, to zbliżające się akcje Młodzieży Wszechpolskiej, chociażby ta z lutego w okolicach Walentynek. Młodzież Wszechpolska organizuje akcję Kocham Polskę?
Tak jest. Tak dokładnie nazywa się nasza akcja. Organizowana już od wielu lat, jest to taka nasza tradycja organizacyjna, że w Walentynki pragniemy przypomnieć, że oprócz miłości do swojej drugiej połówki można także pokazywać swoją miłość do ojczyzny. I w tym roku stawiamy na to, żeby wykorzystać tą akcję Kocham Polskę, żeby pokazać dobry obraz rodziny. Stawiamy na to, że podstawą naszego polskiego społeczeństwa jest rodzina i to ta instytucja jest w stanie zapewnić nam przyszłość. I to chcemy podkreślać podczas tej kampanii oraz przede wszystkim to, że dobrze jest być patriotą i dobrze jest kochać Polskę.
Na czym ta akcja ma polegać? Co będzie się działo? W jaki sposób chcecie ludziom uświadamiać to, czym jest wasze hasło, waszej akcji?
W planach mamy to, co w latach poprzednich, czyli plakaty okolicznościowe. Niektórzy już mają całą kolekcję tych plakatów, jeżeli ktoś zbiera od kilkunastu lat. Rozdawane na ulicach miast, na ulicach miasteczek, tam gdzie istnieją struktury Młodzieży Wszechpolskiej, ale nie tylko. Staramy się jak najszerzej kolportować te nasze plakaty, a także rozdawać, tak, w różnych przedsiębiorstwach, w różnych w różnych restauracjach, kawiarniach, aby te plakaty z różną symboliką co roku pokazywały ludziom, co jest tak naprawdę ważne w życiu, co warto kultywować.
Dlaczego w okolicy Walentynek taka akcja Kocham Polskę? Dlaczego nie interesujecie się wtedy właśnie tą drugą połówką? Generalnie cały, no wszyscy młodzi zwłaszcza ludzie koncentrują się na tym, żeby jeśli nie koncentrować się na tej drugiej połówce, to może je poszukać?
Tutaj może ja odpowiem, Marcin, jeśli pozwolisz.
Dokładnie, Paweł jest dobrym autorytetem.
Tutaj jest kwestia, to nie jest to, że my tak jakby deprecjonujemy tą miłość do naszych drugich połówek, natomiast uważamy, że tak jak w Walentynki tą miłość teoretycznie się okazuje, to się powinno okazywać cały rok, nie tylko tego 14 lutego. I akcja Kocham Polskę to jest też odpowiedź na taką komercjalizację miłości do drugiej osoby, która przyszła do nas z zachodu, tak? Bo teraz walentynki są po prostu taką pompą, są, nie wiem, dla niektórych są okazją, żeby raz w roku dać swojej drugiej połówce kwiatek, tak? A powinno to się robić, no, najlepiej codziennie, tak? Jeżeli istnieje taka możliwość. Natomiast jeżeli już wszyscy wtedy myślą o tej miłości, a przynajmniej większość z nas, lub nawet podświadomie, bo widzimy wszędzie jakieś tam serduszka, wszystko jest w czerwonych kolorach kojarzących się z miłością, no to też przypominamy o tym, że miłość ma różne tak jakby aspekty, tak? I tu jest też właśnie ta miłość do ojczyzny bardzo szeroko rozumiana, tak? Jako miłość do własnego narodu, miłość do kraju, do historii naszego kraju, a także miłość do rodziny, bo jak wiadomo, rodzina składa się na naród, bez którego naszej ojczyzny by, jakby nie patrzeć, by nie było.
Ten rok poświęcacie rodzinie. Jak wy to oceniacie? Też żyjecie w rodzinach, też jesteście wśród bliskich. Dlaczego rodzina ma mieć właśnie tak istotny wpływ na naród, na Polskę, na wychowanie młodych?
Ponieważ, jak pan już wspomniał, właśnie wychowanie młodych, to rodzina, to najbliższa rodzina jest pierwszym narzędziem do wychowywania dziecka, do wychowywania młodego człowieka, a w przyszłości młodego obywatela tego kraju, świadomego obywatela tego kraju. Więc jeżeli nie będziemy dbali o tą rodzinę, o tą instytucję rodziny, która ma właśnie za zadanie przede wszystkim dać to ognisko domowe, te dobre wychowanie, pokazać dobre wartości, dobre wzorce, jeżeli nie zadbamy o to, jeżeli nie będziemy mówili o tym, że to jest coś wspaniałego, to tak naprawdę może się okazać za paręnaście lat, że ta instytucja rodziny w Polsce jest w bardzo słabym stanie. A w moim mniemaniu, naród bez rodzin, bez takich rodzin, które właśnie, jak mówiłem, wychowują, które otaczają opieką, które są w dużej mierze tradycyjne, nie ma przyszłości.
Skoro podejmujecie temat rodziny i tego, że ważny jest aspektem, żeby zwracać na to uwagę, to rozumiem, że widzicie, jakie zagrożenia, które mogą rodzinie nie sprzyjać. Na czym to według was polega?
Tak, oczywiście. To jest bardzo szeroko z tej tak zwanej kultury zachodniej. Przychodzi taki taka moda na umniejszanie wartości rodziny, tak? I to jest taka moda na wolne związki, to jest moda na takie podejście bardzo luźne do kwestii więzi rodzinnych. To też mi opowiadała koleżanka mieszkająca długi czas w krajach skandynawskich, że ona była w strasznym szoku, że tam te wartości rodzinne są takie traktowane bardzo, bardzo luźno, tak?
Nie twierdzi, ale to może powoduje, że oni są, nie wiem, przyjaźni, tolerancyjni, nastawieni do świata, to im nie przeszkadza, to niczego nie zmienia w tym, że rodzina sobie żyje tak swobodnie i w każdym momencie może się tam dziać, co się chce. Z czym te zagrożenia widzicie?
Tutaj chodzi o to, że w pewnym momencie, jak dochodzi, że ci najstarsi członkowie naszej rodziny, czyli nie wiem, babcia, dziadek, pradziadek, umierają, no to na zachodzie to się powoli robi takie... No umarli, no okej, okay, nie ma takiej jakiejś pamięci, nie ma kultywowania tych tradycji rodzinnych. I no to się później przekłada na kolejne pokolenia, tak? No bo jeżeli wszyscy będziemy podchodzili tak luźno do kwestii rodziny, do kwestii, nie wiem, choćby przysięgi małżeńskiej. Już dzisiaj na przykład mamy bardzo duży procent rozwodów i niestety lubuskie tutaj przoduje, jest to ponad 50%. I no to się nie wzięło znikąd. To się wzięło właśnie stąd, że jest coraz bardziej umniejszana rola rodziny w kreowaniu czy w tworzeniu ogólnie społeczeństwa i wpływu na to społeczeństwo. Jeżeli dziecko nie będzie miało dobrych wzorców w postaci ojca, matki, tak, bo oni po 2 latach stwierdzili, że no w sumie pobraliśmy się, ale nam nie wyszło, no to teraz się rozejdziemy i nie wiem, tam teraz oczywiście mówię tak całkowicie w cudzysłowie, ojciec sobie zmienia partnerki co 3 miesiące, matka w ogóle stwierdziła, że chce się poświęcić karierze, no to jakie to dziecko będzie miało później wzorce, tak? Jedyna nadzieja jest, że nie będzie chciało powielać wzorców, które są negatywne, tak?
Okej. Okay. Czyli to też was skłania do takich akcji, do promowania rodziny właśnie, takie zagrożenia?
Tak, dokładnie tak.
No ważny aspekt również, który warto nadmienić w przypadku rodziny, jest nisz demograficzny, tak? No jeżeli my nie będziemy promowali rodziny, jeżeli nie będziemy też wspierać instytucji rodziny, no to za kilkadziesiąt lat możemy się obudzić naprawdę w ciężkim szoku, co już się powoli dzieje w niektórych państwach Europy Zachodniej. Widać to starzejące się społeczeństwo, i widać coraz młodsze społeczeństwo mniejszości etnicznych, które są na zachodzie coraz liczniejsze z Bliskiego Wschodu. I widać tą różnicę, gdzie rdzenni mieszkańcy Europy powoli stają się mniejszością. Mają coraz mniejszą liczbę. I niestety jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego należy podkreślać ważność instytucji rodziny.
Rozumiem, że walentynki spędzacie na rozdawaniu plakatów.
Nie do końca.
Nie tylko, to jest akcja na godzinę, dwie, tak, żeby pokazać, że mamy czas właśnie na ten patriotyzm, na tą miłość do ojczyzny, a później każdy sobie idzie z dziewczyną, z chłopakiem.
Z plakatem przy okazji tak. Jeszcze komuś.
Właśnie tak warto nadmienić. My nie jesteśmy jakimiś robotami, które w walentynki od 7 rano do 22 rozdają plakaty i masz kochać Polskę, teraz liczy się miłość do drugiej osoby, liczy się tylko miłość do Polski. Oczywiście, my uważamy, że miłość do Polski jest bardzo ważna, ale rozumiemy, każdy z nas ma jakąś swoją sympatię i rozumiemy to, jak ważna jest ta druga połówka. No warto wspomnieć, że Paweł tutaj... prawda, poznał swoją obecną żonę w organizacji. Także to też ma taki wymiar, jak Młodzież Wszechpolska zespala ludzi i jakie to jest po prostu piękne.
No to akurat fakt. I tutaj warto też nadmienić, że w ostatnich chyba 2 latach jest właśnie bardzo duży, brzydko to nazwę, wysyp ślubów w Młodzieży Wszechpolskiej. Czyli też pokazuje, że my nie tylko na zewnątrz pokazujemy te slogany, tak, że rodzina jest najważniejsza, ale sami gdzieś staramy się to wdrażać naszym działaczom, że ślub jest takim jednym z bardzo ważnych filarów potrzebnych do założenia rodziny i tak naprawdę chyba, szczerze powiedziawszy, nie ma ostatnio miesiąca, żeby gdzieś w Młodzieży Wszechpolskiej, ogólnie w całej Polsce, ktoś z Wszechpolaków nie wziął ślubu.
No tak, organizacje Młodzi Ludzie poznają się. Jest też to organizacja, w której są i mężczyźni, i kobiety, więc to też powoduje, że te wspólne zainteresowania zbliżają. Zostawmy jeszcze tą akcję już na razie, bo jeszcze o jednej dziś z wami chciałem porozmawiać, ale może posłuchajmy zanim to sobie jeszcze dobrej muzyki.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Dziś rozmawiamy z Młodzieżą Wszechpolską o akcji Kocham Polskę, o delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej, która to akcja została wywołana przez Platformę Obywatelską. Jak się okazuje, nie pierwszy raz młodzi Wszechpolacy stykają się z takimi odezwami w ich kierunku. Oraz akcji, którą przygotowała Młodzież Wszechpolska, akcji wobec właśnie Platformy i Nowoczesnej, którą też chcą delegalizować. Takie dzisiaj tematy poważne, trochę polityczne, trochę też patriotyczne, no ale młodzież też tym żyje, więc my też w naszej audycji chcemy podejmować takie tematy, aby młodzież mogła się do nich odnosić. A kolejną rzeczą, o której chciałem właśnie z wami dzisiaj porozmawiać, to za miesiąc obchodzimy kolejny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dokładnie 1 marca ten dzień przypada. To ważna data również dla Młodzieży Wszechpolskiej, a wobec tego święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wypowiedział się ostatnio polityk partii Razem, pan niejaki Adam Zandberg, dobrze mówię?
Adrian
Zandberg, tak, który powiedział, że za miesiąc kolejny Dzień Żołnierzy Wyklętych, jak co roku po ulicach będą paradować neofaszyści. Zdaniem Zandberga byli żołnierze podziemia antykomunistycznego, który tak jak faszyści niemieccy, faszyści polscy, także nienawidzili mniejszości. Bury, Szary, Łupaszka czy Wołyniak byli zbrodniarzami. Jeżeli poważnie traktujemy pamięć o tragicznych latach powojennych, jeżeli chcemy uczciwej historii, to święto należy zlikwidować. W obecnej formie służy ono do zakłamywania przeszłości. To zdanie Adriana Zandberga. No i pytanie, co na ten temat sądzi Młodzież Wszechpolska, która w ten dzień organizuje co roku też swoje akcje.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że to powiedział człowiek, który chodził w koszulce z sierpem i młotem. Także nie wiem, czy można tu coś jeszcze dodawać. No moim zdaniem nie wiadomo, do czego się tutaj odnosić, bo tu jest tyle niekonsekwencji, braku logiki, braku zrozumienia, braku przede wszystkim empatii do losu ludzi, którzy walcząc najpierw z okupantem hitlerowskim, niemieckim, później musieli przeciwstawić się okupantowi radzieckiemu. Tu wychodzi totalna ignorancja. I nie wiem, ja nie potrafiłbym postawić się w takiej sytuacji, żeby oceniać kogokolwiek po takim czasie, nie wiedząc tak naprawdę, czym jest wojna, bo dla tych ludzi wojna się nie skończyła. Oni dalej byli poszukiwani, do nich nadal strzelano, często głodowali, a człowiek 70-80 lat później, który nie miał żadnej styczności z takimi kryzysowymi sytuacjami, mówi o nich, że to są mordercy. No dla mnie jest to całkowita niekonsekwencja, przede wszystkim brak empatii, która jest przecież tak charakterystyczna dla lewicy. Lewica mówi o empatii, o zrozumieniu, a tutaj bardzo wydaje mi się, że jej zabrakło.
Pan Zandberg pewnie dnia bez telefonu nie potrafiłby wytrzymać, a co dopiero jeden dzień na wojnie, więc wstawianie i wypowiadanie się na temat żołnierzy wyklętych czy ludzi, którzy właśnie walczyli w tamtych czasach, to w ogóle nie wiem o czym ten człowiek mówi i za te słowa powinien dostać karę, która mu się należy.
To tutaj może jeszcze warto, warto wspomnieć, Aha. że bardzo, bardzo lekko mówiąc, niefajne jest nazywanie żołnierzy wyklętych neonazistami czy neofaszystami, gdzie Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych wyzwoliła obóz koncentracyjny kobiet w Holiszowie, tak? Nie był to radziecki obóz, był to obóz nazistowski, był to obóz koncentracyjny niemiecki i wyzwolony właśnie przez tych, w cudzysłowie oczywiście, neonazistów z Narodowych Sił Zbrojnych, o których mówi pan Adrian Zandberg. Także jest to, lekko mówiąc, niesmaczne.
Tutaj w tej myśli można pójść o wiele dalej, tak? Można rozumieć, że neonaziści z batalionu Chrobry 2 w Powstaniu Warszawskim również walczyli z nazistami po drugiej stronie. No jest to, tak jak mówiłem, całkowity brak logiki i konsekwencji, ponieważ w Powstaniu Warszawskim, w batalionie Chrobry 2, który składał się w większości z narodowców, właśnie walczyli przedwojenni Wszechpolacy i ONR-owcy między innymi, którzy bili się o stolicę z okupantem hitlerowskim.
To może zapytam was, kim dla was są żołnierze wyklęci? Bo Adrian Zandberg wyraził swoje zdanie, a Młodzież Wszechpolska?
Dla mnie to są osoby, które potrafiły stawić czoła liczniejszym, silniejszym okupantom, potrafili bronić naszej ojczyzny, potrafili bronić tradycji, honoru i nie poddali się nawet po wojnie, kiedy kraj popadł w totalny komunizm. Oni dalej walczyli, potrafili stawiać temu czoła bez jedzenia, bez broni. I dla mnie to są bohaterowie i tak jak mówię, postacie godne do naśladowania. I nie możemy ich oceniać, bo nie wiemy, co oni przeżyli, co oni myśleli w tamtych czasach. To tym właśnie są dla mnie żołnierze wyklęci.
Dla mnie z takich ludzkich rzeczy są takim wzorem siły charakteru. Oni kilkukrotnie próbowano ich złamać. Niektórzy z nich mieli już przesłuchania w czasie okupacji hitlerowskiej przez gestapo. Nie złamało ich gestapo i nie złamali ich Sowieci. Tylko różnica jest taka, że właśnie Sowieci w Polsce razem z polskimi komunistami ich zabili. Można powiedzieć, że polskich bohaterów po części zabijali właśnie polscy komuniści. I dla mnie są właśnie przykładem takiego nieodstąpienia od swoich zasad i niezłomnego charakteru. Wydaje mi się, że to w życiu każdego człowieka, nie tylko, nie wiem, nas, Wszechpolaków, czy narodowców, czy kogo innego, tylko każdego zwykłego człowieka, taka siła charakteru i wytrwanie przy swoich zasadach są bardzo ważne, bo ponoszenie konsekwencji za swoje wybory, za swoje zasady i potrafienie je stawiać na czele, na piedestale, są bardzo ważne w życiu.
Marcin, tutaj jeśli mogę jeszcze dodać, Marcin powiedział, że nie złamało ich gestapo. Witolda Pileckiego nie złamało nawet Auschwitz, bo sam zgłosił się w łapance, spokojnie podszedł, żeby go złapano. Prowadził tam życie, prowadził tam, zbierał raporty, które później przekazał Amerykanom. Znamy dalszą historię, co Amerykanie z tym zrobili, więc też to jest taka odwaga, której myślę, że my nigdy nie osiągniemy.
Paweł, czy żołnierze wyklęci to przykład dla młodzieży, dla Wszechpolaków, dla każdego?
Tak, zdecydowanie. Żołnierze wyklęci to przede wszystkim symbol, czy raczej symbole tych takich cech, z którymi większość młodych ludzi gdzieś tam chciałaby się utożsamiać, tak? Każdy z nas miał jakiegoś superbohatera, którym gdzieś tam w dzieciństwie się tam zachwycał. I tutaj mamy takich naszych superbohaterów, którzy byli realnymi ludźmi. Oni żyli, tak? Niektórzy nawet żyją do dzisiaj. Sam miałem okazję poznać kilku, między innymi świętej pamięci bodaj kapitana, niestety nie pamiętam tytułu, Andrzeja Kiszkę ze Szczecina. I to był człowiek naprawdę, abstrahując już od tego, że on był tym żołnierzem wyklętym i nie poddał się też tej okupacji sowieckiej, to był człowiek niesamowicie jasnego umysłu, tak? I no po prostu ktoś, kto, o kim naprawdę ciężko powiedzieć coś złego, i który prezentował po prostu te najlepsze wartości, którymi gdzieś tam się zachwycamy w przypadku superbohaterów znanych z komiksów, filmów czy kreskówek, tak? Tylko że w takiej, powiedzmy, troszeczkę bardziej ludzkiej, nie takiej przerysowanej formie.
To co 1 marca będzie robić Młodzież Wszechpolska?
Może nie pierwszego, tylko trzeciego, ale o szczegółach całej akcji opowie tutaj prezes Zielonej Góry, kolega Hubert.
Jak co roku przejdziemy tą samą trasą. Będzie kilka dodatków, o których myślę, że teraz nie wspomnę. kilka nowych dodatków. Mamy też zaplanowane...
Czy to będzie marsz? Marsz
tak, żołnierzy tak, tak. To będzie marsz pod pomnik żołnierzy wyklętych, gdzie będą przemówienia. Planujemy też zrobić spotkanie z historykiem z Sulechowa, który zajmuje się tematyką żołnierzy wyklętych. I o tym wszystkim szczegóły będą wkrótce. Niedługo powstanie wydarzenie na Facebooku i tam możecie śledzić nasze postępy i właśnie te wydarzenia, które będziemy organizować.
No warto podkreślić jeszcze raz. 3 marca, godzina 18, pomnik bohaterów, Zielona Góra. Bardzo zapraszamy każdego, niezależnie od wieku, żebyśmy razem pokazali właśnie naszą dumę z naszych bohaterów narodowych, jakimi są żołnierze wyklęci. I warto, nawiązując tutaj do poprzedniego tematu, wspomnieć, że w tym roku chcemy podkreślić, że my maszerujemy dla wszystkich żołnierzy wyklętych. Nie jak jedna strona całkowicie odrzuca żołnierzy wyklętych i mówi, że to mordercy. Nie jak druga strona około prawicowa mówi, że okej, jedni żołnierze wyklęci byli jak najbardziej w porządku, ale drudzy żołnierze wyklęci nie, bo nie, bo tutaj czy byli z NSZ-u, czy z jakiejś innej organizacji. My mówimy nie. Żołnierze wyklęci byli, są i będą w naszych umysłach bez względu na podział, bez względu na jakikolwiek rozdział organizacji. Wszyscy są przez nas traktowani równo i dla wszystkich chcemy maszerować.
Dlatego to może trochę tajemnicy uchylę. Dlatego na naszym plakacie, który będzie też niedługo na Facebooku, jest...
Kapitan Romuald Reisbury.
Tak, razem ze swoją brygadą. Przez wielu uważany, że to jest ten negatywny bohater, że to jest morderca. My tak nie uważamy, tak jak Marcin wspomniał, nie dzielimy żołnierzy wyklętych na gorszych i lepszych. Pokazujemy, że dla nas to właśnie wszyscy byli tymi bohaterami i wszyscy zrobili coś wielkiego i przyczynili się do takiej Polski, którą mamy dzisiaj.
To nie pierwszy taki marsz. Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Organizujecie to już któryś raz.
Szósty,
jak
dokładnie.
To wygląda frekwencyjnie? Jak to wygląda też z odbiorem, z jakim się spotykacie?
To organizujemy już po raz szósty marsz. Tak jak wspomniałem, mamy wydarzenie na Facebooku, gdzie jest wiele udostępnień, wiele polajkowanych postów przez ludzi. Frekwencyjnie od lat się nie zmienia. Powyżej 500, 1000, w granicach 1000 ludzi. Też właśnie zależy od pory dnia, tak, od godziny i myślę, że to wygląda fajnie. Jest fajny efekt, gdy maszerujemy i pokazujemy, kim byli dla nas ci żołnierze.
Czas naszej audycji powoli się kończy. Jeżeli ktoś chciałby was znaleźć, to może was znaleźć gdzie? W internecie chyba przede wszystkim.
Tak, na Facebooku, na stronie internetowej Młodzież Wszechpolska, Zielona Góra.
I można wtedy dołączyć do tych waszych akcji, które w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą audycję i za dzisiejsze spotkanie. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj Marcin Osowski, prezes Okręgu Lubuskiego Młodzieży Wszechpolskiej.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Hubert Wójcik, prezes koła w Zielonej Górze Młodzieży Wszechpolskiej.
Również dziękuję, dobranoc.
I ze studia w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Kamrat, były prezes koła w Gorzowie i były prezes Okręgu Lubuskiego Młodzieży Wszechpolskiej.
Dziękuję bardzo, dobrej nocy.
Dla państwa audycję realizował Andrzej Pianowski, Łukasz Brodzik, kłaniam się serdecznie i do usłyszenia.